Rozdział pierwszy. Ruth szła wąskimi, zatłoczonymi uliczkami Kirczeres. Miała w głowie zamęt, a jej serce wypełniał niepokój. Co stanie się z jej ukochanym mężem, Mahlonem? Kilka miesięcy wcześniej niespodziewanie zachorował na przewlekłą chorobę i teraz był umierający. Ruth walczyła z dręczącym ją lękiem i smutkiem. Jak da sobie radę bez Mahlona? Marzyła o długim życiu u boku ukochanego mężczyzny, chciała urodzić mu dzieci, pragnęła się z nim zestarzeć. A teraz cierpiała, widząc, jak on się męczy. Żałowała, że nigdy nie urodzi dzieci, które będą nosiły jego imię. Księżyc był już w Nowiu i matka Ruth oczekiwała jej comiesięcznej wizyty. Zawsze wtedy piły razem herbatę, jadły przysmaki ze stołu ojca i rozmawiały o sprawach rodzinnych. Ruth obawiała się tej wizyty. Nie mogła oderwać myśli od swoich kłopotów. Biedna Noemi. Jak jej teściowa zniesie kolejną stratę? Minęło 15 lat, odkąd straciła męża Elimeleka, a jej młodszy syn Kilion zmarł zeszłej wiosny. Czy wiara Noemi w Boga Izraela wystarczy, aby zapewnić jej sercu pokój? Czy w końcu runie pod miażdżącym ciężarem smutku z powodu straty ostatniego syna? O Panie Boże Izraela, usłysz nasze wołanie! Od kiedy Noemi opowiedziała jej o prawdziwym Bogu, Ruth w Niego uwierzyła, ponieważ obserwowała niezwykły pokój, którego doświadczała jej teściowa. Był to niezmienny i trwały pokój, niezależny od trudnych okoliczności. Ruth nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziała, a już na pewno nie w domu swoich rodziców. Często rozmawiała z Noemi o Bogu, szczególnie wtedy, gdy w jej sercu rodziły się pytania. Odpowiedzi zawsze sprowadzały się do potrzeby zaufania Bogu, okazywania Mu posłuszeństwa, akceptacji Jego woli, świadomości, że to, co się dzieje, ma jakiś cel, nawet jeśli nie można go dostrzec. Ale czasem ból wydawał się być niemożliwy do zniesienia. Ruth była pełna obaw. Czy doświadczy przytłaczającego i bezlitosnego ogromu bólu, podobnie jak jej szwagierka Orpa rok temu, po śmierci Kiliona? Jej szwagierka płakała całymi dniami i odmawiała jedzenia. Trwało to tak długo, że Ruth i Noemi zaczęły martwić się o jej zdrowie. O Panie Boże, nie pozwól mi być ciężarem dla Noemi. Daj mi siłę, bym mogła jej pomagać. Gdy dotarła do domu ojca, wzięła głęboki oddech, wyprostowała się i zapukała do drzwi. Służąca otworzyła je i uśmiechnęła się. Wejdź, Ruth, zawołała z entuzjazmem. Zapraszam do środka. Trudno było się odnaleźć w elegancko urządzonym i ogromnym domu ojca. Nie mogła powstrzymać się od porównywania go do skromnego mieszkania jej męża. Tutaj, gdziekolwiek spojrzała, wszędzie widać było przepych. Kunsztowne amfory, dywany, piękne lniane zasłony i niskie stoliki z kości słoniowej. Dorastała w tym domu i traktowała bogactwo ojca jako oczywistość. Potem spotkała młodego hebrajskiego kupca, zakochała się w nim i wyszła za mąż. Jej ukochany z trudem utrzymywał rodzinny interes, a zdarzało się, że na ich stole brakowało chleba. Rodzice Ruth byli bardzo dumni ze swego bogactwa, ale po kilku latach życia z teściową zaczęła dostrzegać, że jej rodzice doświadczają duchowego ubóstwa. Bogactwo Noemi nie miało nic wspólnego z domem, w którym mieszkała, ani z dobrami materialnymi. O, przyszła moja piękna córka. Matka objęła Ruth i pocałowała ją w policzek. Siadaj, moja kochana. Pani domu zaklaskała, wydając szybkie polecenia służącej i spoczęła na jednej z okazałych purpurowo-niebieskich poduszek. Czy zauważyłaś tu coś nowego? Ruth rozejrzała się dookoła. Czy pojawił się tu jakiś nowy stół, draperia, a może dywan? Kiedy spojrzała z powrotem na matkę, zobaczyła, że trzyma ona w rękach złoty naszyjnik. Co o nim myślisz? Jest piękny, prawda? To prezent od twojego ojca. Przywiózł mi go z Egiptu. Zawsze był hojny, powiedziała Ruth, odpływając myślami do Mahlona. Nalegał, by odwiedziła dziś matkę. Chciał chwilę pobyć sam. Teraz czuwała nad nim jego matka, która była w domu. Na pewno nie działo się nic złego. Idź. Idź i baw się dobrze, powiedziała jej teściowa. Ale jak mogła się dobrze bawić? Nie mogła myśleć o niczym innym, jak tylko o Mahlonie i marzyła, żeby jak najszybciej opuścić to miejsce i wrócić do domu, gdzie było jej miejsce. Służąca przyniosła paterę pełną owoców i chleba oraz dwa kielichy i amforę z winem. Druga służąca postawiła przed nimi półmisek z gotowanym ziarnem i kawałkami pieczonej jagnięciny. Rut zaburczało w brzuchu od kuszącego zapachu dobrze przyprawionego jedzenia, ale nie wyciągnęła po nie ręki mimo nacisków matki. Jak mogła wziąć do ust choćby kęs, wiedząc, że Mahlon jest zbyt chory, by wziąć cokolwiek do ust? Jak mogła cieszyć się przysmakami oferowanymi przez matkę, skoro jej teściowa nie miała w domu nic poza chlebem, oliwą i kwaśnym winem? Musisz jeść, żeby mieć siłę, Rut, powiedziała łagodnie matka. Jesteś taka chuda. Może za chwilę, matko. Wczoraj na targu rozmawiałam z matką Orpy. Czy zrobiono już wszystko, co się da? Rut skinęła głową, ponieważ nie była w stanie wydobyć z siebie głosu. Noemi twierdziła, że zawsze jest nadzieja i modliła się wytrwale, zanosząc do Boga błagania o swojego syna. Rut również modliła się o swojego męża. Och, moja droga, tak mi przykro, że przez to przechodzisz. Matka wyciągnęła rękę i położyła ją na dłoni Rut. Przez chwilę milczała. Co zrobisz, gdy on umrze? Oczy Rut wypełniły się łzami w reakcji na odważne pytanie matki. Będę się smucić i pocieszać Noemi. Poza tym nie wiem. Nie mogę teraz o tym myśleć. Ale musisz, matko, powiedziała cicho Rut. Chciała zaprotestować, ale zrezygnowana zakryła twarz i zaniosła się szlochem. Matka nie odpuszczała. Nie zaprosiłam cię tutaj, aby sprawić ci więcej bólu. Wiem, jak bardzo kochasz Mahlona. Gdyby twój ojciec nie kochał cię tak bardzo, nalegałby, żebyś wyszła za Kasima, co uchroniłoby cię przed cierpieniem, którego teraz doświadczasz. Ojciec chce, żebyś wiedziała, że zawsze jesteś tu mile widziana i możesz wrócić do domu. Bardzo chciałabym mieć cię znowu przy sobie, choćby tylko na chwilę. Nie musisz dalej mieszkać z Noemi, kiedy Mahlon umrze. Wróć do nas. Rut opuściła ręce na kolana i wpatrywała się w matkę przez łzy. Po tym wszystkim, co przeszła Noemi, jakże mogłabym ją opuścić? Moim obowiązkiem jest prowadzenie domu mojego męża, matko. Dobrze o tym wiesz. Noemi pierwsza ci powie, żebyś do nas wróciła. Czy myślisz, że będzie chciała zostać w Moabie, kiedy umrze jej ostatni syn? Wróci do swej ziemi i do swego ludu, tam, gdzie jej miejsce. Te słowa głęboko zabolały Rut. Matka mówiła tak, jakby Mahlon już nie żył i jakby nikt nie pamiętał już o Noemi. Muszę iść, matko. Zaczęła zbierać się do wyjścia. Matka złapała ją za rękę. Nie odchodź jeszcze, proszę, posłuchaj mnie. Mąż Noemi chętnie przyjął nasze zwyczaje i stał się jednym z nas. Ale twoja teściowa zawsze trzymała się swoich zasad. Nadal ubiera się jak Hebrajka. Nigdy nie postawiła stopy w żadnej z naszych świątyń, ani nie złożyła ofiary żadnemu z naszych bogów. Może dlatego tak cierpi. Nasi bogowie są na nią źli. Ona ma swojego Boga. Właśnie widzę, jaki jej Bóg jest dobry. Co od niego dostała oprócz biedy i smutku? Machnęła ręką. Rozejrzyj się wokoło, córko. Zobacz, jak bogowie Moabu nam błogosławią. Spójrz, czym zostaliśmy obdarowani w zamian za naszą wiarę. Ale tobie ciągle czegoś brakuje. Nigdy nie jesteś zadowolona, matko. Jej oczy pociemniały. Jestem zadowolona. Dlaczego więc zawsze chcesz więcej? Ziemskie dobra nie mają znaczenia dla Noemi. Matka puściła jej rękę ze złością. Oczywiście, że nie mają. Dlaczego majątek miałby mieć znaczenie dla kogoś, kto nigdy go nie będzie miał? Nie rozumiesz, matko. Rozumiem, że odwróciłaś się od bogów swojego ludu, by czcić jej Boga. I jakie są tego skutki? Ponosisz konsekwencje w postaci kary. Zwróć się z powrotem do bogów naszego ludu, Rut. Opuść to przepełnione smutkiem miejsce i wróć do domu. Do jakiego domu? Ojciec i matka byli nienasyceni. Im więcej bogactw gromadził ojciec, tym bardziej rósł jego apetyt. Nigdy nie mieli dość. Nic nie przynosiło im satysfakcji. Za parę dni matka znudzi się złotym naszyjnikiem i zapragnie czegoś nowego, kolejnej błyskotki, którą będzie mogła się pochwalić. Noemi nie chlubiła się niczym poza Bogiem Izraela. Kiedy zwracała się do Niego w modlitwie, przepełniał ją pokój, nawet gdy życie stawało się trudne. Boże, o Boże, pomóż mi. Jest tak wiele rzeczy, których nie rozumiem. Nie wiem, co odpowiedzieć mojej matce. Czy słyszysz głos przerażonej Moabitki? Nie chcę, by moja wiara umarła, jeśli zdecydujesz zabrać mi Mahlona. Słowa mojej matki przeszywają moje serce jak strzały.
Ochraniaj mnie. Rut zaczęła płakać.
Wiemy, że musisz zostać z Mahlonem do końca, Rut. Rozumiemy też, że po wszystkim będziesz chciała pozostać tam jeszcze kilka tygodni, aby pocieszać Noemi. Spełnij swój obowiązek wobec niej, a potem wróć do nas do domu, kochana. Wróć tu, gdzie jest twoje miejsce i gdzie twoje życie będzie o wiele łatwiejsze. Wszyscy to zrozumieją. Noemi cię kocha. Będzie chciała dla ciebie tego, co najlepsze, tak jak my. Nie ma potrzeby, abyś żyła w ubóstwie. Jesteś piękna i młoda. Masz przed sobą całe życie.
Ale Rut nie potrafiła sobie wyobrazić życia bez mężczyzny, którego kochała, ani bez teściowej, która otworzyła dla niej swoje serce. Czy jeśli pozostanie z nią przez kilka tygodni po śmierci męża, będzie to oznaczało wypełnienie zobowiązań wobec Noemi? Było coś więcej, co je łączyło poza obowiązkiem. Łączyła je miłość. Nie tylko do siebie nawzajem, ale miłość do Boga, w którego obie wierzyły.
Nie mogę jej opuścić, matko. A co z twoją własną rodziną? Co z ojcem? Co ze mną? Wróć do domu, Rut. Proszę, wróć do nas. Jak mam znieść to, że żyjesz w tak złych warunkach, podczas gdy... Rut czuła się rozdarta między miłością do matki i ojca, a miłością do Noemi i Orpy. Czy jeśli Mahlon umrze, będzie w stanie odwrócić się od nich i odejść? Czy będzie umiała powrócić do życia, jakie prowadziła wcześniej, kłaniając się posągom przedstawiającym bogów jej matki i ojca, bogów, w których istnienie już nie wierzyła? Więź, która łączyła ją z Noemi, była głębsza niż związek małżeński. Rut przyjęła wiarę swojej teściowej w niewidzialnego Boga. Wyjaśniła matce i ojcu, w co teraz wierzy, i w odpowiedzi usłyszała ich śmiech. Jak możesz wierzyć w takie bzdury, w niewidzialnego Boga? Głęboko kochała matkę i ojca, ale nie zamierzała się odwrócić od Noemi i od prawdy, którą dzięki niej poznała. Mahlon, Noemi i Orpa są moją rodziną, matko, tak jak ojciec stał się twoją, gdy go poślubiłaś. Kiedy matka się rozpłakała, Rut ją objęła. Wiesz, że cię kocham, matko. Zawsze będę cię kochać. Ale muszę zrobić to, co jest właściwe. To nie jest właściwe. Marnujesz swoje życie. Rut widziała, że matka nie chce tego zrozumieć. Nie było możliwości powrotu do dawnego porządku, do czasów, gdy była dzieckiem w domu ojca. Teraz była kobietą, miała męża i teściową oraz obowiązki, które były z tym związane. Jej życie nie należało do niej samej. A nawet gdyby tak było, czy podjęłaby inną decyzję? O Panie, daj mi siłę. Czuję się jak rozbite naczynie, z którego wycieka oliwa. Musi powiedzieć matce prawdę. Nie może zostawić jej złudnej nadziei, że kiedyś wróci do domu. To nieuczciwe. Nie zostawię Noemi. Ty masz ojca, moich braci, ich żony i dzieci, a także moje siostry i ich rodziny. Jeśli Mahlon rzeczywiście umrze, kto zostanie z Noemi? Jest jeszcze Orpa. Upierała się matka. Niech ona z nią zostanie. Orpa nie wierzyła w Boga Izraela. Nadal czciła bożków i paliła kadzidła dla bogini Astarte. Orpa jest miłą i kochającą synową, ale nie podziela wiary Noemi. Oczy matki błysnęły gniewnie. Jak możesz wierzyć w jej niewidzialnego Boga po tym wszystkim, co się stało? To niesprawiedliwe, że poświęcasz swoje życie dla tej nieszczęsnej rodziny. Jeśli Noemi zdecyduje się odejść, niech idzie sama. Rut nie dała się wciągnąć w kolejny spór o to, czyj Bóg ma wspanialsze świątynie lub bardziej wyszukane sposoby na przyjęcie uwielbienia od swych wiernych. Wstała, wycofując się z dalszej dyskusji. Mahlon mnie potrzebuje. Muszę już iść. Matka wstała razem z nią. W drodze do drzwi znowu zaczęła płakać. Proszę, zastanów się dobrze, co jest dla ciebie lepsze, Rut. Błagam cię. Nie marnuj sobie życia. Rut czuła skrajne emocje. Miłość, żal, niecierpliwość, zakłopotanie. Odwróciła się i szybko objęła matkę. Kocham cię, powiedziała zdławionym głosem. Przekaż ojcu, że jego też kocham.
Zwolniła uścisk, odwróciła się i pospiesznie wyszła przez drzwi. Gdy pędziła wąskimi ulicami miasta, zakryła twarz chustą, aby przechodnie nie widzieli jej cierpienia. Ból po stracie bliskich jest bardziej dotkliwy po zachodzie słońca, a wspomnienia ożywają wraz z pojawieniem się na niebie księżyca i gwiazd. Ulice Kircheres opustoszały, a jego mieszkańcy ułożyli się do snu. Noemi siedziała na brzegu swego siennika, oparta plecami o zimną kamienną ścianę małego domu, a w jej głowie wirowały niespokojne myśli. Czuła się samotna, mimo że dwie ukochane synowe spały zaledwie kilka kroków od niej. Rozpacz pozbawiła je sił. Obie straciły mężów, najpierw Orpę, a następnie Rut. Żadna z nich nie miała dzieci, dlatego nie doświadczyły najgłębszego bólu w życiu, który przychodzi po stracie własnych dzieci. Moi synowie nie żyją. Moi synowie, och, moi drodzy synowie. Noemi chciała wykrzyczeć swój ból, ale przez wzgląd na młode kobiety śpiące w pobliżu cierpiała w milczeniu. Ciemność nocy przyniosła ze sobą strach i zwątpienie. Próbowała się modlić, ale miała wrażenie, że słowa odbijają się od ścian i wracają z powrotem do niej. Zaczęła się zastanawiać, czy Bóg kiedykolwiek wysłuchał jej modlitwy. Czy choć raz odpowiedział na jej błagania? Cisza szumiała jej w głowie, niczym szarańcza gotowa poderwać się w górę i przystąpić do uczty, aby pożreć jej wiarę. Przycisnęła dłonie do uszu i zacisnęła zęby. Dlaczego noc była taka złowieszcza? Czasem ciemność niosła ze sobą taką ciszę, że można było usłyszeć własną krew płynącą w żyłach. Ten dźwięk przypominał ulewny deszcz, który swą siłą wyważał drzwi jej umysłu, zalewając wspomnieniami, których nie chciała pamiętać.